Witamy w kolejnej godzinie programu Licencja na Życie. Gościem jest dr Małgorzata Artemiak, psycholog, psychoterapeutka, mediatorka. Rozmawiamy dzisiaj o sztuce komunikowania się, sztuce rozmawiania tym samym językiem. Okazuje się, że bardzo często się po prostu nie rozumiemy. I mówimy tu nie tylko o relacjach partnerskich pomiędzy żoną, mężem, partnerką, partnerem, a pomiędzy na przykład rodzicem a dzieckiem w różnym wieku. O tym, co tam się dzieje komunikacyjnie, nie tylko pomiędzy rodzicem a nastolatkiem, ale pomiędzy rodzicem a dorosłym dzieckiem, pomiędzy rodzicem a małym dzieckiem. Jak podejść do tematu komunikacji, żeby ten rodzic rozumiał, żeby to dziecko rozumiało?
Powiem dość przewrotnie. Tutaj tak naprawdę chodzi o to samo. Nie ma tu specjalnych założeń do komunikacji między rodzicem nastolatka i nastolatkiem, a mężem i żoną. Tak samo nastolatek, jak i ten mąż czy żona chcą być zrozumiani i chcą, żeby ta druga ważna dla niego osoba weszła w jego świat. To jest klucz. Oczywiście, możemy tutaj wydzielić małe dzieci, bo tutaj ta komunikacja pełni troszeczkę inną funkcję też. Aparat poznawczy tych maluszków jest jeszcze bardzo, bardzo ubogi, więc musimy dobierać słownictwo, więc pojęcia i zjawiska trudne, abstrakcyjne, takie jak śmierć na przykład, musimy tłumaczyć językiem prostym, często przez odwołanie do jakichś przykładów. No to tak, to tutaj rzeczywiście ta czujność rodziców i edukacja w tym zakresie ma duże znaczenie, ale zasada pozostaje bez zmian. Dziecko też chce, żeby rodzic wszedł w jego świat, żeby je rozumiał. Co ciekawe, maluchy, z którymi rodzice starają się tak budować relacje, taką komunikacją, ku rozbawieniu zresztą samych rodziców, w pewnym momencie odtwarzają to samo bardzo szybko w relacji z rodzicami i rodzice są wzruszeni, bo opowiadają właśnie takie przykłady, nie? Kiedy rodzic próbuje pokazać dziecku, że chce je zrozumieć, chce wejść w jego doświadczenia, chce wiedzieć, co ono czuje i pyta, a może chcesz spać, a może jesteś zmęczony, a może ci się przykro zrobiło, że cię dzieci nie zaprosiły do zabawy i tak dalej, i tak dalej. Nie? I potem też tłumaczy, mówi, no bo czasami tak jest, że nie musiało się na przykład nic złego stać, ale jesteśmy zmęczeni, niewyspani, głodni, przeciążeni i bywamy wtedy wredni dla siebie, dla innych. Lepiej z nami wtedy się nie spotykać i nie oczekiwać zbyt wiele. Może wystarczy odpocząć, może wystarczy zjeść, może obejrzymy bajeczkę. To tenże rodzic potem opowiada ze śmiechem, mówi na rok czy półtora później, dziecko mówi, tato, ja to teraz jestem zły albo zła, teraz nie gadajmy, bo jestem zmęczona i głodna, zjem, odpocznę i potem sobie porozmawiamy, nie? No więc mówią, jakbym słyszał siebie, nie? Jakbym taką kalkę sobie teraz właśnie zobaczył. No to jest taki sukces absolutnie tychże rodziców, że pokazali, że można obserwować i należy obserwować, prawda, siebie, swoje odczucia, swoje emocje, to co czujemy, co myślimy i na miarę możliwości oczywiście poznawczych wyjaśniać to ludziom z zewnątrz.
Jak rozumiemy, to wyjaśnimy, oczywiście. Ale taki maluszek na przykład nie idzie do przedszkola, ja nie pójdę do przedszkola i jest płacz, i nie wiem, ale ty się ubieraj, ja się spóźnię do pracy, musimy jechać, a tam jest na przykład kamyczek w bucie.
Dokładnie.
Albo metka gdzieś drapie.
Tak, tak. I niestety bardzo często jest tak, że rodzic przyjmuje tą postawę tego trochę rodzica tyrana.
Rozkazującego.
Szybciej, bo już się spóźnimy. Ja już jestem spóźniony i teraz będą korki.
Czyli
i
proste
tak dalej,
pytanie, dlaczego? Co się dzieje?
Czy tak? Coś cię boli? Nie? A coś, albo wystarczy powiedzieć, to porozmawiamy na przykład sobie w samochodzie, powiesz mi, co tam się takiego dzieje, spróbujemy temu zaradzić na przykład, nie? Może się tam źle czujesz, a wczoraj chętnie szedłeś, a dzisiaj już nie, czy coś się wydarzyło, nie? A kogo tam lubisz? A może jest ktoś, kogo nie lubisz, nie? Oczywiście ja specjalnie używam języka typowego dla przedszkolaków, bo takiego musimy używać w odniesieniu do wieku dzieci i dopasowywać, ale podkreślam to trochę jak taki leitmotiv naszej dzisiejszej rozmowy, że idea jest ta sama. Musimy zrozumieć. Nagle się okazało, bo właśnie wczoraj było tak, że jak ja się przewróciłem, to dzieci się ze mnie śmiały. Nie? I to już jest powód, dla którego ukochane przedszkole w ciągu jednego dnia zostało znienawidzonym przedszkolem. Nie? wystarczyło. I wtedy mądry rodzic mówi, okej, to umówiamy się w ten sposób, że ja dzisiaj porozmawiam z panią, powiem o tym i zadbamy o to, żeby dzieci się już więcej nie śmiały. Albo coś w tym rodzaju, prawda? I wtedy rodzic mówi, o wie pani, taka była sytuacja, bo wczoraj tu dzieci się roześmiały i tu Krzysio się rozpłakał i nie chce iść do przedszkola. Nie? I mądra wychowawczyni powie, dobrze, to ja już wiem, co robić. Tak zaaranżuję na przykład zajęcia w przedszkolu tego dnia, żeby Krzysio dostał odpowiednią ilość głasków, prawda, adoracji, jakichś tam, prawda, dobrych słów i tak dalej. I już znów ukochane przedszkole będzie ukochanym przedszkolem. To są rzeczy wbrew pozorom prostsze niż nam się wydaje. My sami często komplikujemy komunikację, komplikujemy relacje. No to zostawiam troszkę małe dzieci, przeskoczymy do nastolatków. Z nastolatkami bywa trudno, bo tak to też rodzice przedstawiają, że było całkiem grzeczne dziecko i nagle się zepsuło, prawda, robi się pyskate, wredne, takie śmakie, nie? Natomiast nie ma wtedy tego znowu zainteresowania, o którym rozmawiamy. Pokaż mi swój świat. Zaproś mnie do swojego świata, bo twój świat się zmienił. O ile ja jako rodzic znałem twój świat, kiedy miałeś lat 5, 6, 7, o tyle twój świat jako 12-14-latka to już jest inny świat. No i tu jest niestety ten błąd wielu rodziców, dla których no niestety wtedy komunikacja sprowadza się znowu jedynie do komunikatów takich zarządczych, a jakbyśmy zapomnieli o tym, że ona ma tak naprawdę nam teraz pomóc wejść w świat tego nastolatka, nie? Opowiedz mi, jak to tam jest w tym twoim świecie, nie? Co tam teraz w twojej głowie? Czym ty żyjesz w ogóle, nie? Zaproś mnie do tego świata. No i tu się kłania jakby kolejna ważna chyba reguła czy zasada, żeby ktoś nas jednak zaprosił w komunikacji do swojego świata, czyli chciał nam o sobie poopowiadać. Czy to jest mąż, żona, partner, partnerka, rodzic, dziecko, czy nie wiem, przyjaciel, przyjaciółka, musimy zapewnić też klimat, nie? Czyli to, jak to robimy, ma znaczenie. Nie? Nie da się tego robić w drylu, pod pręgierzem, mów mi tu natychmiast, co tam się dzieje u ciebie i tak dalej. No tak się raczej nie da. Nie?
Małe dziecko sprawdza granice, na ile sobie może pozwolić. Ono na przykład włoży palce do gniazdka, a już ten nastolatek będzie chciał spróbować wina. I też sprawdza granice, ile można, na ile sobie może pozwolić, czy może manipulować tym rodzicem, jak się w takim razie komunikować, jeśli są takie sytuacje.
To jest fajny przykład, chociażby z tym winem, no, w ogóle z wchodzeniem w świat, nie? I testowaniem życia w ogóle. Im bardziej rodzice niestety usztywniają się w tej roli dorosłego, który jest najmądrzejszy i wszystko wie, tym gorzej. Tym przeczymy regułom komunikacji, o których dzisiaj rozmawiamy. Czyli trudno oczekiwać, że nastolatek będzie postrzegał takiego rodzica jako kogoś, kogo chce zaprosić do swojego świata. No nikt z nas nie zaprasza do swojego świata tyranów i innych mądrali.
Tak, tych, którzy udają, że nigdy wina nie próbowali.
Prawda? Mhm. I będą nam kiwać palcami nad głową, tego nie rób, ale to w ogóle absolutnie, nie? To już na starcie zatrzasnęliśmy sobie drzwi, nie? To już komunikacji nie będzie, nie? Już relacji nie będzie. Stąd tutaj jest znowu ta baza, nie?
Też chcesz pytanie, zrozumieć. Dlaczego? Dlaczego?
Dlaczego rodzice to robią? Robią to chyba z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że niestety odtwarzają paskudny schemat z własnych rodzin i to trzeba też bardzo otwarcie napiętnować, że my dość automatycznie wchodzimy w pewne nawyki, w pewne schematy zachowań, które znamy skądinąd i bezrefleksyjnie je odtwarzamy. Nie? To czasami jak się pracuje, to ktoś z rodziców potrafi nawet wprost powiedzieć, wie pani, kiedy się zorientowałem, że zachowuję się dokładnie tak jak mój ojciec, kiedy pierwszy raz uderzyłem syna, nie? I tak dalej, nie? No bo obiecałem sobie, że nigdy, a dwa dni temu trzasnąłem drzwiami i no, sprzedałem mu liścia, nie? Uderzyłem go w twarz. I wtedy jest przebudzenie. Robię dokładnie to samo, co robił mój stary, nie? przerażenie w oczach, nie? Tak jakby się jakiś program realizował, nie? Ja jestem w ogóle bezradny. Nie, nie jesteśmy bezradni, natomiast ta refleksja jest punktem wyjścia, żeby to zatrzymać. Owszem, więc wracając, po pierwsze odtwarzamy doświadczenia domów rodzinnych, ale po drugie usztywniamy się jako rodzice, kiedy boimy się, kiedy się czujemy niepewnie, kiedy uruchamia nam się lęk, nie wiemy, co się dzieje tam u tych naszych dzieci, więc na wszelki wypadek robimy się sztywni i surowi.
Albo też nie mamy czasu, bo mamy swoje życie, mamy swoją pracę, mamy swojego smartfona na przykład też.
No, dziękuję właśnie za to, tak, bo to jest też jeden z argumentów, który jest żałosny tak naprawdę, tłumaczenie się brakiem czasu.
Nie? Kiedyś było włącz sobie bajeczkę, a teraz iść do lekcji, tak?
Tak. Tak, albo no przecież widzisz, że nie mam czasu, bo do wieczora jestem w pracy, potem to, potem tamto, potem śmam to, nie?
Mhm. Ten czas trzeba znaleźć na rozmowę. Zwłaszcza w przypadku dzieci, które ten brak czasu odchorują kiedyś.
No niestety nie będzie już powrotu do tych doświadczeń. Jeżeli przepuścimy ten czas, jeżeli gdzieś tam prześpimy czas dorastania naszych dzieci i tej komunikacji dobrej nie było, to jej nie będzie już. Nie? Tutaj nikt nam nie da drugiej szansy. I tutaj się kłania to, co powiedziałam przed chwilą. Do tego jest potrzebny klimat. To nie jest te 15 minut w samochodzie, kiedy się rozwozi dzieci po szkołach, prawda, i zajęciach dodatkowych i się wtedy je rozlicza i mówi, no to mów, co to tam u ciebie. No nie, tak się nie da na pstryk, na 3-4
opowiedzieć. Bo to też nie jest ten moment, kiedy na przykład to dziecko jest gotowe, ono jest jeszcze zmęczone, głodne na przykład i mu się nie chce gadać.
Czasami trzeba tych podchodów wykonać ho, 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 prawda?
Ono samo nawet jeszcze nie wie, co czuje.
Ono samo nawet nie wie.
Na przykład jest zdenerwowane.
I na wszelki wypadek nas odpycha na początku, prawda?
Albo potrafi być też agresywne, zareagować agresywnie.
Absolutnie tak, nie? No i wtedy rodzic tłumaczy, no bo jak on mi zatrzasnął drzwi przed nosem, to przecież ja się nie będę tutaj dawał.
Gówniarz
tak,
jeden.
Gówniarz jeden w moim własnym domu i tak dalej, ja nie będę gówniarza prosić. Ble, 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 prawda? Natomiast no, przykro jest tego słuchać, dlatego, że tutaj gdzieś gubimy swoje role. To my jesteśmy rodzicami, to my jesteśmy dorosłymi, którzy powinni tworzyć warunki do budowania relacji. Więc jeśli rodzic reaguje emocjonalnie, żeby nie być infantylnie, to kto tu jest rodzicem w tym domu? No właśnie. Nie? Więc, warunki do komunikacji ma tworzyć no, w relacji dorosły dziecko dorosły, a w relacjach oczywiście dorosłych zabiegamy o to oboje. Nie? Są rzeczy, których nie da się powiedzieć od tak, ad hoc, prawda, na 3-4, bo mamy 5 minut przed wyjściem do pracy. Nie. Nie. Są rzeczy, są sprawy, które nosimy i potrzebujemy stworzenia tych warunków, żeby je no właśnie ujawnić, żeby o nich powiedzieć, żeby się przyznać do jakichś rozterek i tak dalej. I mądry partner, mądra partnerka chodzi z tym wokół nas i szuka tych warunków, nie? Idziemy na spacer, nie udało się, nic, ale widzę, że coś gryzie męża, żonę, nie? No to jemy obiad, to może wieczorem coś tam sobie czytamy, oglądamy, rozmawiamy. Nie wiem, może przed spaniem, jak już leżymy w łóżku, jest fajnie, spokojnie, może wtedy coś się da udrożnić. No jednak nie, szukamy dalej, nie? I to jest ta mądrość komunikacji, że my cały czas w komunikacji jesteśmy w gotowości do tego, żeby przyjmować sygnały, które wysyła druga strona.
Jaka jest ulga, kiedy przychodzi, kiedy nadchodzi ten czas, kiedy ta druga strona się otwiera, to dziecko...
Tak, tak, absolutnie tak. No, to jest fajne w relacjach rodzice-dzieci, też to ładnie widać, nie? Że dziecko nosi czasami miesiącami jakieś doświadczenie i mądry rodzic, który dba o to, o czym teraz powiedziałyśmy, czyli takie tworzenie warunków, żeby... To się też ładnie nazywa rodzicem responsywnym, czyli takim rodzicem, który jest dostępny dla dziecka, nie? Nie rodzicem usłużnym na zawołanie, nie mylmy tych dwóch pojęć, my nie musimy być służącymi i własnością naszych dzieci, ale jesteśmy dostępni emocjonalnie, to znaczy mamy w sobie gotowość, żeby przyjmować to, co dzieci chcą nam objawić, odsłonić, nie? Bo same się z tym często gryzą, same nie potrafią się z tym zmierzyć. To są dla nich nowe doświadczenia, nie? I nowe pomysły też na siebie i na świat. Czasami mądre, czasami głupie, wiadomo, nie? Taka jest młodość, takie jest testowanie świata, ale im bardziej usztywniony będzie i niedostępny rodzic, tym bardziej na niepowodzenie jest skazana komunikacja.
Państwo znają takich przykładów więcej z tematu komunikacji, porozumiewania się, czy choćby pomiędzy partnerami, czy pomiędzy rodzicem a dzieckiem, czy swoimi rodzicami. Więc jeśli Państwo chcą się podzielić takimi przykładami, to zachęcamy. Licencja na życie na Facebooku. Mogą Państwo tutaj pisać w komentarzach pod postem albo na przykład w wiadomościach prywatnych skierowanych poprzez portal, poprzez stronę Licencja na życie. A teraz chwila przerwy, zagramy i wracamy do rozmowy o porozumiewaniu się, skutecznym komunikowaniu. To jest sztuka, więc uczymy się tego całe życie. Doktor Małgorzata Artymiak, psycholog, psychoterapeutka, mediatorka. Rozmawiamy o sztuce komunikowania się. Mówiliśmy o tym, jak ciężko czasem porozumiewać się osobom, które są najbliżej siebie, małżonkom, partnerom, ale też rodzicom, dzieciom. Przecież są też różnice między pokoleniami, a czasami tak pięknie się dogadujemy z babcią, która ma 90 lat, a tak trudno porozumieć się na przykład z własną mamą czy tatą, bo albo jest to osoba, która się zamknęła, która się nie otwiera przed nami, albo zakładam, albo my zakładamy, albo ona zakłada, że są takie różnice, że my się nie porozumiemy. Też w gabinecie zdarza się, że ludzie zgłaszają tego typu przykłady?
Absolutnie tak. Tak jak dzisiaj, żeśmy sobie tą komunikację zdefiniowały, to tak pokazałyśmy ten aspekt relacyjny komunikacji, czyli mówimy o takiej komunikacji, która buduje relacje i której życzylibyśmy sobie, nie? W relacjach. Czyli komunikacja jako taka więziotwórcza umiejętność czy kompetencja. To tak, no bo tych wariantów komunikacji różnej, prawda, służbowej, takiej jest wiele, ale no ta nas najbardziej interesuje, czyli to i ile komunikacji w dobrej relacji ma być, jaka ona ma być. I bardzo często tak jest, że na przykład ta ukochana babcia, mimo że wcale nie kształciła się gdzieś specjalistycznie w jakichś najnowocześniejszych technikach komunikacyjnych, potrafi się genialnie komunikować z wnukami, mimo ogromnej różnicy pokoleń, ogromnej, bo w tej chwili wszystkie analizy nam pokazują, że takiego zróżnicowania, takiego tempa życia, jakie mamy w ostatnich kilkudziesięciu latach, nie było, więc paradoksalnie powinniśmy być jeszcze bardziej oddaleni od tej babci, prawda, od seniorów. A tu nagle się okazuje, że takiej komunikacji, takiej relacji jak z babcią, z dziadkiem nie mam. Ani z rówieśnikami, ani z rodzicami. Więc to nie jest kwestia wieku i to nie jest kwestia technik. Przed czym też często przestrzegam, żeby nie daj Boże nie myśleć w kategoriach jakichś technik, bo te niestety będą wprowadzały sztuczność, będą dziwaczne, efekt będzie odwrotny, nie? Sercem komunikacji jest nastawienie na relacje, nie? Na budowanie bliskiej więzi, na bycie blisko. No i dlatego wygrywa ta babcia, nawet jak technik nie zna.
Przytuli.
No oczywiście, nie?
Pogłaszcza po głowie.
Absolutnie.
Ma czas. Nie?
Babcia nawet może powiedzieć, ja nie bardzo rozumiem, bo za moich czasów było inaczej.
Opowiedz, wyjaśnij.
Ale to znaczy co? Ważna jest dla ciebie ta dziewczynka? Opowiadał mi taki nastolatek fajny. Mówi, wie pani, babcia jeszcze takim językiem śmiesznym mówi, ale to co? To nie pamiętam już w tej chwili słowa, ale też właśnie taki gdzieś język typowy troszkę dla seniorów opowiadających. O panienka, właśnie. Ta koleżanka, właśnie. Czy ta koleżanka jest dla ciebie taka ważna i ta panienka i tak dalej. Więc z takim rozczuleniem też opowiadał mi ten chłopak. Natomiast absolutnie babcia wygrała w całej plejadzie wszystkich członków rodziny, bo babcia nawet poruszając się trochę jeszcze w schematach no, z dawniejszych czasów, byśmy powiedzieli, ale jednak przekazała to, co jest sednem. Okazała zainteresowanie, nie była oceniająca, nie była wrogo nastawiona, nie pouczała, była żywo zatroskana szczęściem tego nastolatka, prawda, wchodzącego w trudny świat relacji. I on absolutnie tak to odczytał.
Czyli okazuje się, że my jesteśmy bardzo, bardzo prości w konstrukcji i mamy jednak proste tematy, wokół których się obracamy i to naprawdę można w prosty sposób komunikować. Choćby tak przekładając to właśnie na ten nasz pierwszy przykład komunikacji językiem obcym, gdzie trzeba sobie to przetłumaczyć, a żeby przetłumaczyć, to musimy to rozumieć i jeszcze przemyśleć, czy to
i
ma sens.
I upewnić się, że druga strona dobrze zrozumiała.
Tak.
Tak, absolutnie tak. I teraz jesteśmy na drugim biegunie tej przysłowiowej babci, prawda, która może wiele nie rozumieć z dzisiejszej rzeczywistości.
Ale rozumie wszystko.
No właśnie, ale dziwnym trafem rozumie wszystko, nie?
Bo to jest język miłości, ta babcia kocha, ona chce dobrze, ona chce
tak
właśnie zrozumieć.
I to się czuje, nie? I ona zadaje też proste pytania, ale zależy ci na tej koleżance, na przykład, czy na tej panience, jak już wspomniałyśmy, nie? Trochę trąci myszką ten język, ale przekaz jest bardzo czytelny, bardzo jasny dla tego nastolatka. On może wywrócić oczami i powiedzieć, babciu, już dzisiaj się tak nie mówi, nie? Ale to go nie zraża w tej relacji, bo widzi rzeczywiste wsparcie i rzeczywiste zainteresowanie. To, co ma ta babcia, skoro już żeśmy sobie taki obraz przywołały, a nie mają często rodzice, czy nie mają rówieśnicy, to ona ma taką rzeczywiście mądrość życia, która pozwala jej widzieć sprawy takimi, jakie są, a nie nakładać tam tych wszystkich warstw, które my nakładamy. Uprzedzeń, nastawień, naszych lęków i tak dalej. Ona widzi to w taki bardzo, można powiedzieć, uproszczony sposób, ale uproszczony w najlepszym tego słowa znaczeniu, prawda? Jeśli to jest dla ciebie ważne, jeśli ta Kasia jest dla ciebie ważna, zależy ci na tej Kasi, to podejdź do niej, to idź, to zaproś ją, nie? Babcia podpowie, to zaproś ją do kawiarni, nie? Wnusia powie, babciu, ale to już dzisiaj nie te czasy, tak się nie robi. No to gdzie się możecie zaprosić, babcia? No to ja już nie wiem, powie babcia, to może, no to już jak tam uważasz, to może być, nie wiem, na spacer może, nie? Znowu ten, prawda, nasz nastolatek przewróci oczami, ale on doskonale łapie sens. Babcia dała jasny komunikat, jeśli to jest dla ciebie ważne, jeśli ta relacja jest ważna, to idziesz w to, prawda? To staraj się, to podejmuj inicjatywy, prawda?
A on mówi, babcia, ale teraz to się wszystko na komunikatorach załatwia. Na jakich komunikatorach? No tutaj w telefonie.
No dokładnie.
No tak, no ale tam przecież wszystko jest sztuczne. Nie widzisz tej osoby, nie czujesz, nie dotkniesz jej, nie popatrzysz jej w oczy.
No tak, ale to wtedy pozwoli się ta babcia przekonać, nie? I ten wnuczek powie, no tak, babciu, no ale to teraz tak jest. Babcia mówi, no to się w ogóle nie widzicie? Nie, no widzimy się, bo w szkole na przykład jesteśmy razem. O, to podejdź do tej Kasi na przerwie, zapytaj, czy by z tobą nie poszła do kina, a potem już będziecie dalej pisać na
tych telefonach. Kino nadal istnieje.
Na szczęście kino nadal istnieje, prawda?
I można do kina się umówić i nie jest to na pewno, z pewnością nie jest to passé. Mówiłyśmy też o takich sposobach komunikacji w sytuacjach, kiedy są poranienia za nami, bo oczywiście one urastają do rangi wielkich problemów, jeśli jest milczenie. Milczenie czasami jest pasywno-agresywną sytuacją, kiedy się karze drugą stroną, bo się ma focha, jest się obrażonym. I to jest powodem zranienia. Ale też padły jakieś okropne słowa. No i się tego nie da zapomnieć. Ale chce się, żeby ta relacja i ta komunikacja miała miejsce, bo trzeba pewne rzeczy obgadać. I wtedy właśnie ten złoty most mediacyjny.
Tak, wtedy rzeczywiście. No, chciałam tak unikać w dzisiejszej rozmowie tych takich wątków najtrudniejszych, żebyśmy najpierw dali takie może ABC, takie główne filary, żeby nam się ta rozmowa nie rozproszyła, bo o komunikacji możemy cały rok rozmawiać. Pewnie nie wyczerpiemy. Ale rzeczywiście jest tak, żebyśmy tutaj tak bardzo jakoś naiwnie Państwu tego obrazu nie pokazali. Bywa tak, że przy pewnym poziomie zranienia i takiego już kryzysu w bliskich relacjach ta pomoc musi przyjść z zewnątrz. Bardzo trudno jest nam samodzielnie wytrącić się z tego stanu, w którym jesteśmy, bo w tym są niestety też bardzo silne emocje. Poczucie krzywdy, poczucie upokorzenia, zranienia, odepchnięcia, poczucie zawodu ogromnego, które najbliższa osoba niestety spowodowała, to są dużego kalibru przeszkody. Z tym jest trudno jednak samemu sobie poradzić. Ja starałam się unikać jakby wysyłania tutaj wszystkich do psychologów czy na terapię, ale niestety często bywa tak, że także jak się pracuje z parą, że to, co się odsłania, właśnie ten sposób reagowania, czasami takie nadmierne reagowanie, takie wyczulenie na różne jakieś zachowania partnera, są tak widoczne, tak silne i niestety mają swoje korzenie w przeszłości tegoż partnera, tej załóżmy kobiety z poprzednich związków na przykład, że one w tak dużym stopniu utrudniają budowanie ich relacji, że sugerowana jest wtedy praca indywidualna, terapia indywidualna, która może być prowadzona równolegle z terapią pary, można różne konfiguracje, można zawiesić na jakiś czas terapię, pracę z parą. W mediacjach też tak jest, że mediacja, nawet jeżeli jest prowadzona na zlecenie sądu, to też prawo dopuszcza możliwość zawieszenia mediacji na czas terapii i tak dalej, i tak dalej. Więc te opcje są i bywa tak, że warto dać sobie pomóc, żeby poukładać sobie to wszystko, trochę też rozbroić.
Ulżyć sobie.
I ulżyć to, co ja wnoszę też do nowych relacji, bo bardzo chcemy, bardzo się staramy, wiemy o tym wszystkim, o czym dzisiaj rozmawiamy, ale za dużo mamy tych różnych zranień i nadwrażliwości naszych, prawda, które skądś tam pochodzą.
Nie? A one utrudniają życie, a to chodzi o to, żeby nam się lżej funkcjonowało. I mam nadzieję, że ten program temu służy i w jakiś
absolutnie
sposób
tak się staramy, żeby było lżej.
Bardzo Państwu dziękujemy. Doktor Małgorzata Artymiak, Monika Hemperek. Mówimy Państwu do usłyszenia. Dobranoc.
Dobranoc.